I zaczniemy od czytania pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 3, od 1 do 15 wersetu. Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 3, strona 1228. I ja, bracia, nie mogłem mówić do was jak do duchowych, lecz jak do cielesnych, jak do niemowląt w Chrystusie. Poiłem was mlekiem, nie stałym pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście, a i teraz jeszcze nie możecie. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czyż na sposób ludzki nie postępujecie? Albowiem jeśli jeden mówi, ja jestem Pawłowy, a drugi, ja Apolosowy, to czyż cieleśni nie jesteście? Bo któż to jest Apolos? Albo któż to jest Paweł? Słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile mu dał Pan. Ja zasadziłem, Apolos podlał, a wzrost dał Bóg. A zatem ani ten, co sieje, ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. Bo ten, co sadzi i ten, co podlewa, jedno mają zadanie i każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy. Wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niech baczy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło, każdego wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak jak przez ogień. Może jeszcze werset 16. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Zanim, drodzy, przejdę do tego wersetu, który jest fundamentalny, jeżeli chodzi o dzisiejsze kazanie, chciałbym zrobić krótkie wprowadzenie, dlatego taki też szerszy kontekst przeczytałem. W zborze w Koryncie nastąpił pewien bardzo głęboki problem, mianowicie zborownicy w Koryncie znaleźli sobie nauczycieli, znanych, dobrych Bożych sług i zaczęli ich w pewnym sensie preferować, zaczęli uważać ich za pewnych idoli. Ci Boży słudzy, tacy jak apostoł Paweł, Apollos, Kefas, no stali się dla tych ludzi tak ważni, tak wyjątkowi, że te grupy w zborze w Koryncie skupiły się wokół tych nauczycieli, powiedzieli tylko należy słuchać tego, co głosi Kefas, co głosi Piotr, bo przecież to jest ten apostoł, który chodził z Jezusem. Inni mówili, ale Apolos jest lotny bardziej, błyskotliwy bardziej. Jego kazania, jego nauczanie jest porywające, bo też taki był Apolos, pałający duchem, nauczał tak, że tłumy porywał, ludzie chętnie słuchali Apolosa. A inni mówią, ale apostoł Paweł jest lepszy, bo on zakłada zbory, Bóg go używa, Bóg czyni znaki przez niego, więc my będziemy się skupiać wokół tego, co głosi apostoł Paweł. A inni mówili, ale my w ogóle odsuwamy się, my jesteśmy Chrystusowi, my tylko Chrystusa uznajemy, to jest największy autorytet i my tylko za nauczaniem Chrystusa podążamy. Wiecie, to nie jest problem, że zbór ma wielu nauczycieli. To nie jest problem, że zbór słucha różnych kaznodziejów, słucha różnych nauczycieli. Natomiast problem koryncki polegał na tym, że ci ludzie zaczęli się zwalczać. Te grupy zaczęły występować przeciwko sobie. I zaczęli się wynosić jedni na drugich, że my jesteśmy lepsi, bo my słuchamy Kefasa, a my jesteśmy lepsi, bo my słuchamy Pawła, a my jesteśmy najlepsi, bo my jesteśmy Chrystusowi. I zbór stał się sejmem. Zbór, Kościół Pański stał się sejmem, gdzie powstały stronnictwa, powstały partie i jest partia rządząca, czyli czyja? Apolosowa? A tam będzie partia Kefasowa, która będzie zwalczać i oponować przeciwko partii tej. I zbór, zamiast być jednością, stał się sceną polityczną. Stał się sejmem, stał się parlamentem, gdzie pojawiły się różne grupy, które miały które były na nie, nawet wtedy, gdy ci, którzy mówili, mieli rację. No bo to założenia, po prostu jesteśmy przeciw założenia. I apostoł Paweł stara się wyjaśnić Koryntianom, że taka postawa jest niegodna w ogóle Chrystusa, że taka postawa jest absurdalną w ogóle postawą, że taka postawa niszczy Bożą świątynię, niszczy Boży Kościół, nie przystoi. Taka postawa nie przystoi. I od wersetu 5 nawiązuje, wyjaśnia to, stara się to powiedzieć, mówi, no, któż to jest Apollos, albo któż to jest Paweł, słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile mu dał Pan. To nie są idole, których należy w jakiś sposób szczególny gloryfikować. To nie są ludzie, wokół których należy się w sposób szczególny jakoś skupiać. To są słudzy Chrystusa, którzy dokonali tyle. I zobaczcie, ile im dał Pan, ile im dał Paweł. Nie zrobili nic więcej. Pan im tyle dał, więc tyle byli w stanie wykonać, bo w Królestwie Bożym nie zrobisz nic więcej niż tylko tyle, ile ci da Pan. A jeżeli zrobisz więcej, to na pewno nie będzie to coś, co będzie wartością i wartościowe przed Bogiem. Możesz tylko zrobić tyle, ile ci daje Bóg do zrobienia. I oni to mieli tą świadomość. Któż to jest Apollos, któż to jest Paweł, któż to jest Kefas. Każdy z nich zrobił tyle, ile dał mu Bóg. I dalej apostoł Paweł robi bardzo ważną rzecz, mianowicie stara się wytłumaczyć Koryntianom, i myślę, że to jest też ważne, abyśmy to zrozumieli, że wszyscy ci ludzie, czy Apollos, czy Paweł, czy Kefas, czy każdy inny, wykonują jedną pracę. Wykonują jedno zadanie. Tu jest nawet to powiedziane, że jedno dzieło wykonują. Może to zilustruje, akurat jest okres przedświąteczny i spodziewam się, że w przyszłym tygodniu będzie wielkie sprzątanie w waszych domach. Będzie czy nie? Niektórzy nie będą sprzątać. Tam. Jak ja jem, bo ja wyjeżdżam na święta, to mam trochę lepiej, nie muszę aż tak bardzo, 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 bardzo sprzątać. Tak jak zwykle po prostu. Ale w niektórych domach to jest taki okres, że przed świętami jest sprzątanie. I mam nadzieję, że nie będzie tak, że będzie sprzątać jedna osoba. No chyba, że sama mieszkasz i jesteś jedna w domu, no to, że będzie sprzątać jedna osoba. Najlepiej by było, gdyby było to sprzątanie rodzinne, tak? Czyli sprzątają wszyscy, każdy według swojej zdolności, umiejętności. Do mnie należy odkurzanie, więc ja z uśmiechem na ustach będę odkurzał. A druga osoba z tego samego domu będzie polerować łazienkę, tak? A trzecia osoba będzie sprzątać w kuchni. I każdy, ile was jest, niech sobie weźmie jakąś tam rzecz do wykonania i każdy wykona swoją pracę i wtedy co będzie? Będzie dom wysprzątany i każdy wykona tyle, ile zostało mu przydzielone. I teraz pytanie, kto jest lepszy? Wszyscy sprzątamy ten sam dom, tak? Wszyscy uczestniczymy w tej samej pracy. Absurdalne jest mówienie, czy stawanie, a ten jest lepszy, no może lepiej sprząta. No ale on robi tą samą pracę i ta praca w całości składa się na jedno dzieło, którym jest posprzątanie domu. Tak jest w Królestwie Bożym. Apostoł Paweł mówi, przecież rolą Bożą jesteśmy, budowlą Bożą jesteśmy, tak? Przecież jak można na przykład cenić bardziej pracę tego, który buduje ściany, od tego, który później będzie cieślą i będzie robił dach. No każdy wykonuje to, co ma przypisane do zrobienia, ale budują tą samą budowlę, budują jeden dom. Tak samo jest, jeżeli chodzi o rolę. No będziemy bardziej wyróżniać tego, który zaorał? Czy może bardziej będziemy wyróżniać tego, który zasiał? No nie, myślę, że najbardziej byśmy wyróżnili tego, który zbiera. Tak, bo on już ma co? Gotowy plon, bo on już niesie snopy, to on jest najlepszy. Ale nie, on nie jest najlepszy. On wykonuje tylko inne zadanie. Tak samo ważny był ten, który zasiał, tak samo był ten, który przychodził i patrzył się, czy dobrze rośnie. Tak samo ważny był ten, który, nie wiem, ścinał, a później szedł tam, ktoś odbierał, chociaż dzisiaj to jest kombajn, dzisiaj to zupełnie inaczej wygląda, ale w czasach biblijnych to inaczej wyglądało. Jeden kosił i ten z kosą był najważniejszy. Ten, no ale z sierpem to jeszcze były czasy biblijne, ale ja już jestem dalej o epokę, tak? No czy z sierpem, czy z kosą jest najważniejszy, no bo jest z niego. Ale zanim szła żona i co robiła? I odbierała to i wiązała snopek, a później szły dzieci albo ktoś jeszcze i co robiły? Brały te snopy i robiły kopę, jak to, czy no układali te snopki. Rozumiemy? I każdy z nich wykonywał inną pracę, inną czynność, ale wszyscy w sumie pracowali dla jednego dzieła. I tak samo jest w Kościele. Tak samo jest w Kościele. Jeśli ja stoję i wygłaszam kazanie, to wykonuję jakąś część pracy. Nie 100% pracy, nie całą pracę wykonuję, tylko jakąś część pracy związaną z tym, co dał mi Pan. To dał mi Pan, więc ja to wykonuję. Ale wcześniej inną, tą samą pracę wykonywali muzycy, chociaż wykonywali inną czynność. Ale dokładnie to jest ta sama praca, to jest uczestniczenie w tym samym dziele. I apostoł Paweł stara się to wyjaśnić Koryntianom, że tworzenie w zborze stronnic, które nawzajem do siebie są antagonistycznie nastawione, jest absurdalne, jest absolutnie nieboże, niebiblijne, kompromitujące Kościół. Jest czymś, w czym Bóg absolutnie nie ma upodobania. Dlatego, że my jesteśmy w jednym dziele, w jednej pracy. Każdy wykonuje różną czynność, inną czynność wykonuje, ale budujemy ten sam dom i, nie wiem, uprawiamy tą samą rolę, sprzątamy to samo miejsce, każdy tylko według swojego obdarowania, swojego powołania. Więc to jest pierwsza myśl, którą chcę zaakcentować, żebyśmy wiedzieli, że Kościół jest jednym ciałem, że Kościół jest ciałem Chrystusa, a nie sejmem, a nie jakimś innym stronnictwem, gdzie ludzie nawzajem do siebie mają coś i zwalczają się ze sobą. Ale to nie jest ta główna myśl mojego kazania, to jest takie rozwinięte wprowadzenie, bo chciałbym przejść do wersetu 8. Werset 8 mówi, zwróćmy uwagę na werset 8. Bo ten, co sadzi i ten, co podlewa, jedno mają zadanie. Ja już o tym powiedziałem. I każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy. I każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy. A więc pracujemy w jednym dziele, w jednej budowli, na jednej roli i każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy. I to stwierdzenie stało się dla mnie podstawą różnych myśli, badania, czytania Pisma Świętego. Każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy. I sprawdziłem to słowo zapłata, słowo greckie mistros. Ono oznacza wynagrodzenie, zapłata według pracy, a tu jest dokładnie powiedziane, że każdy własną zapłatę odbierze według swojego trudu. My mamy przetłumaczone według swojej pracy, według swojego trudu. Ciekawe, bo pojawia się nowy termin w kwestii Ewangelii, pojawia się nowe stwierdzenie w tym, co nazywamy Ewangelia, czy biblijne nauczanie, mianowicie kwestia zapłata. Generalnie bardziej lubimy operować i podkreślamy wartość słowa dar, łaska. To jest coś, co jest niezbędnie czy absolutnie związane z Ewangelią, a tutaj się pojawia nowe słowo, nowe stwierdzenie zapłata i dla mnie ono stało się czymś, co zacząłem rozważać, sprawdzać, czytać w Piśmie Świętym, jak często Ewangelie, listy, jak często na ten termin się powołują. I chciałbym, żebyśmy dwie rzeczy sobie rozróżnili. Zanim przejdę dalej, musimy sobie dwie rzeczy rozróżnić. Czym innym jest dar, czym innym jest dar łaski, to jest zupełnie czymś innym i czymś innym jest zupełnie zapłata. To są dwie rzeczy, które odrębnie funkcjonują i nie należy ich ze sobą mylić. To są dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest dar. To jest łaska, to jest to, co jest niezasłużone, to jest to, co przychodzi suwerennym aktem Boga w Jezusie Chrystusie na podstawie naszej wiary, na podstawie naszej ufności. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest, jak powiedziałem, coś odrębnego, to jest mistchos, to jest zapłata według trudu i według pracy. Są dwie rzeczy. I w Królestwie Bożym obowiązuje i jedna rzecz, jest obecna i jedna sprawa, i w Królestwie Bożym jest obecna i druga sprawa. Jest obecna i łaska, która jest Bożym darem, i w Królestwie Bożym jest obecna zapłata, która jest według trudu i pracy. I za chwileczkę to bardziej rozwinę. Ale może najpierw oprę się o tą pierwszą myśl. To jest list do Efezjan, rozdział drugi. List do Efezjan, rozdział drugi. Znamy, możemy to z pamięci wręcz zacytować. Wersety 8 i wersety do 10. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. A więc mamy jasne wyjaśnienie Ewangelii, albowiem łaską uratowani, zbawieni jesteście przez wiarę, i nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił, więc to jest fundament, podstawa Ewangelii, o którym się opiera nasze zbawienie, ale dalej to słowo mówi, że jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni do czegoś, abyśmy w tym chodzili, do czegoś. I to jest, już tu się zaczyna, wchodzimy w ten właśnie drugie zagadnienie, o którym powiedział apostoł Paweł, że każdy dostanie zapłatę według swojego trudu i według swojej pracy. I teraz tak, zbawienie, które w nas się dokonało w momencie, w którym wiarą przyjęliśmy to, co Chrystus dla nas uczynił, ono w nas funkcjonuje, ono w nas jest obecne, ono w nas trwa, dopóki my trwamy w Chrystusie i dopóki trwamy w wierze. Dopóki trwamy w Chrystusie, dopóki trwamy w wierze, zbawienie, które otrzymaliśmy, ono w nas jest, bo Pismo Święte mówi, że kto ma Syna, ma życie wieczne, tak? Kto ma Syna, ma życie wieczne, więc nasza wiara i nasza ufność do końca naszych dni jest nam potrzebna, abyśmy trwali w Chrystusie, abyśmy trwali w wierze. Dlatego ufność i wiara są takie bardzo ważne, bo one stały się podstawą do tego, że zostaliśmy obdarowani Bożym zbawieniem. Oczywiście tutaj nie opisuję tego procesu nawrócenia, bo to nie jest treść tego kazania, ale bardzo ważne jest, żebyśmy do końca swoich dni bój bojowali i co zrobili? I wiarę naszą zachowali, żebyśmy naszą wiarę zachowali, bo przez tą wiarę, przez to zaufanie pokładane w Bogu mamy zbawienie, bo trwamy dzięki temu w Chrystusie i to jest niezbędne. Dlatego się toczy walka o naszą wiarę. Dlatego Pan Jezus powiedział do Piotra, ja się za Tobą modliłem, aby Twoja wiara nie ustała do końca dni. Ona nie może ustać do końca naszych dni. Bo ona jest nam niezbędna do utrzymania daru zbawienia. Jeśli stracimy wiarę, to tracimy Chrystusa. Nie trwamy w Chrystusie i tracimy dar zbawienia poprzez utratę naszej wiary. Dlatego tak bardzo ważne jest, abyśmy podtrzymywali naszą wiarę, budowali naszą wiarę, umacniali naszą wiarę, trwali w naszej wierze, byli wkorzenieni w Chrystusie do końca naszych dni, bo do końca naszych dni diabeł będzie próbował podważyć i zniszczyć wiarę w sercu człowieka. To jest fundament zbawienia. Ale tutaj przechodzimy dalej, bo to jest coś, co jest związane z tym, co nam Bóg daje, życie wieczne w Jezusie Chrystusie, ale tu jest, tak jak wcześniej powiedziałem, apostoł Paweł też mówi o tym, że jest i zapłata. To jest coś obok. To jest coś więcej. To jest coś dodatkowego. Jest zapłata według pracy, jest zapłata według trudu. Posłużę się ilustracją, chociaż ona nie jest do końca prawidłowa, ale nie wiem, jaką lepszą ilustrację wymyśleć. Więc wymyślam taką ilustrację. Ona ma swoje mankamenty, ale wierzę, że mnie dobrze zrozumiecie. Tak? Posłużę się sportowcem, który wygrywa na olimpiadzie i zdobywa pierwsze miejsce na olimpiadzie, zdobywa złoty medal. Tak? Adam Małysz marzy o czymś takim, bo nie ma medalu olimpijskiego złotego. Ma różne medale, chciałbym mieć jeszcze medal. Mógłby sobie kupić taki medal. Jakby był ktoś mu gotów go sprzedać. Ile wart jest medal, złoty medal olimpijski? No gdyby przetopić ten krążek, przetopić go, zrobić z niego jakąś kulkę, to ile byłby wart taki medal? Ten wymiernie, ile by to było warte? Niewiele, tak? A ile on jest wart w ogóle? Taki złoty medal olimpijski, ile on jest wart? Słuchajcie, on dla sportowca nie ma ceny. On dla sportowca jest czymś praktycznie bezcennym. Bo tylko jest jeden taki na tej olimpiadzie, w tej dyscyplinie. Jest tylko jeden. On jest po prostu czymś bezcennym. Więc sportowiec, który wygrywa na olimpiadzie, zdobywa pierwsze miejsce, dostaje bezcenny medal olimpijski. Ale to nie jest wszystko, co on dostaje. Nie wiem, czasami widzicie, jeszcze dostają kopertę. Tak? Albo na olimpiadzie to nie wiem, czy dostają kopertę, ale tylko jest przelew na konto. Tak? Pierwsze miejsce, klik w euro, w funtach, nie wiem w czym. Tak? Jeszcze jest zupełnie coś odrębnego. Są dwie rzeczy. Czym innego jest medal jako pewna prestiżowa nagroda, która nie ma swojej wartości. Nie da się po prostu ocenić, ile to jest warte. Jest zapłata w formie bardzo wymiernej, którą można policzyć. Tak? Za pierwsze miejsce, za drugie, za trzecie miejsce. Jak powiedziałem, ten obraz jest troszeczkę niezbyt adekwatny do kwestii, które ja mówię, ale to jest tylko w formie ilustracji, w formie zrozumienia. Że z jednej strony mamy dar łaski, dar zbawienia, dlatego że Bóg dał nam tę łaskę, że poznaliśmy Chrystusa i trwamy w Chrystusie i tu jest życie wieczne, zbawienie, uratowanie od piekła, uratowanie od potępienia. To obejmuje te życie wieczne, że jesteśmy dzięki łasce Bożej wyratowani od tego strasznego, wiecznego stanu, wyprowadzeni do Królestwa, do życia wiecznego. Ale oprócz tego jeszcze w Królestwie Bożym funkcjonuje zapłata według pracy i według trudu. Ale w tym momencie ktoś może z nas powiedzieć, mi rozchodzi się tylko medal. Ja nic więcej nie chcę, nic więcej, tylko żebym był zbawiony. I wiecie, i będą tylko tacy, którzy będą tylko zbawieni, też aż zbawieni. To jest coś wielkiego, to jest coś ważnego. To jest coś najważniejszego, to jest pierwsze. Bo cóż sportowcowi po tej gotówce, żeby nie dostał tego medalu? No przecież jakby go nie dostał, to wiecie, to byłoby to nic nie warte. Tak? Więc ważne jest życie wieczne, zbawienie, ale powiedziałem, ale w Królestwie Bożym funkcjonuje także coś więcej. I wróćmy teraz do tego pierwszego listu do Koryntian. Przeczytajmy sobie ten pierwszy list do Koryntian, dlatego że chcę wam pokazać wywód apostoła Pawła, jaki on sposób wyjaśnia od wersetu 10. Od wersetu 10 apostoł Paweł mówi tak, że według łaski Bożej założył fundament, kto inny na nim buduje. Nie każdy baczy, jak na nim buduje. Ważne jest, czy ta budowla jest ze złota, ze srebra, z kamieni drogich, czy ze siana, słomy. Znaczenie ma, jak buduje. I my bardzo często ten fragment odnosimy do naszego indywidualnego życia. On się w drugim może płaszczyźnie odnosi do naszego indywidualnego życia, a tak naprawdę ten fragment Pisma Świętego dotyczy tych ludzi, którzy wykonują służbę w Królestwie Bożym, którzy wykonują służbę w Kościele, którzy uczestniczą w dziele budowania Królestwa Bożego, w dziele budowania Kościoła. To jest pierwsze znaczenie tego tekstu. Bo apostoł Paweł to odnosi w kontekście Apollos, Paweł, Kefas, ja zarzułem fundament, inni na tym budowali, Apollos pomagał, inni pomagali. Dzieło budowania Kościoła, współuczestniczenia w tym dziele. I dalej jest powiedziane, że przyjdzie dzień sądny i to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. I teraz jest powiedziane tak. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Dokładnie to słowo mistchos. To samo słowo, które tu wcześniej apostoł Paweł użył, że według trudu, według pracy. Jeśli czyjeś dzieło, czyjaś praca, czyjaś służba, czyjeś oddanie, zaangażowanie spełni to Boże kryterium, spełni ten Boży test i ten test okaże się pomyślny i to ten człowiek także odbierze zapłatę według swojej pracy i według swojego trudu. A dalej jest powiedziane, jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie. Tak? Ale był ktoś inny, kto nie służył według tych Bożych standardów. Nie służył tak, żeby Bóg mógł uznać, że ta jego praca, ta jego służba nadają się do tego, żeby została nagrodzona. Jest powiedziane, że on szkodę poniesie. No poniesie szkodę, bo Bóg miał dla niego także coś więcej. Miał dla niego pewną nagrodę. Miał dla niego pewną zapłatę za ten trud, ale się okazuje, że on nie może tego otrzymać. On poniesie szkodę, ale dalej jest powiedziane, a lecz on sam zbawiony będzie. Lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak jak przez ogień. Czyli szkodę poniesie, bo nie dostanie zapłaty, ale uratowany będzie. Dlaczego będzie uratowany? Bo nie stracił swojej wiary, tak? Bo to nie był wilk. To był ktoś, kto no nie do końca zrozumiał, na czym polega służenie Panu. Służył po prostu źle. Ale to nie zmienia faktu, że to był człowiek, który się narodził na nowo, który się nawrócił, który trwał w Chrystusie. To był człowiek, który wierzył do końca swoich dni, pokładał ufność co do swego zbawienia w Bogu, ale źle pracował, źle służył. No. Jego dzieło okazało się słomą, sianem, drewnem. Jego dzieło się rozpadło, więc szkodę poniesie. On nie dostanie nagrody za swoje dzieło, za pracę. Poniesie szkodę, ale on sam, jeśli zachował swoją wiarę, jeśli trwał w Chrystusie, jeśli był wkorzeniony w Chrystusa, kochał Pana i wytrwał w tej miłości do Pana, zbawienie zachowa. I chciałbym, żebyśmy sobie to jasno rozróżnili. Czym jest dar życia wiecznego, czym jest dar zbawienia, który otrzymujemy w Chrystusie, na czym on polega, o co jest oparty, gdzie jest fundament naszego zbawienia i czym jest zapłata za pracę, za trud, za to, co ponosimy dla sprawy Królestwa Bożego. Moje pytanie jest takie, w takim razie warto się trudzić, czy nie warto się trudzić? Oczywiście ten trud i ta praca ma wiele motywów w sercu człowieka. Te motywy czasami są tak ukryte i tak nieznane. Chociażby z tego, że jest to nasz dług wdzięczności wobec Pana. Chociażby tyle. Tak? Ja tam już nie myślę o zapłacie, chociaż Bóg jest bardzo sprawiedliwy. Chociażby nasz dług wdzięczności. Nawet już nie myśląc o zapłacie, ale chcąc jeszcze pokazać z Bożego Słowa, jak Bóg serio do pewnych rzeczy podchodzi. Więc możemy się teraz zastanowić, za co jest ta zapłata, kto odbierze zapłatę, co podlega zapłacie. Bo jak wiemy, dar, chyba to wyjaśniłem wystarczająco jasno. Nie wiem, czy muszę jeszcze raz kręcić się w koło tak ze 30 razy. Chyba to jasne jest, że rozróżnienie jest, czym jest łaska, zbawienie, czym jest zapłata według pracy i według trudu. Teraz jest takie pytanie, kto otrzyma tą zapłatę i za co. Powiedzmy Mateusza 5 rozdział. Przejdźmy do Mateusza 5 rozdział, werset 11 i 12. W Ewangelii Mateusza czytamy tak. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie się i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie, tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Pan Jezus mówi do tych, którzy z powodu wiary znoszą prześladowanie i cierpią. I daje im takie słowo, że radujcie się i weselcie się, albowiem zapłata, mistchos, zapłata, pensja, nie wiem, sprawiedliwa odpłata, zapłata wasza obfita jest w niebie, tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. I chcę, żebyśmy to wiedzieli, że ci, którzy może wiele nie zrobili dla Królestwa Bożego, ale z powodu Królestwa Bożego cierpieli i cierpią, dla nich to jest jedyne miejsce, gdzie jest powiedziane obfita zapłata. Nie tylko zapłata, ale obfita zapłata. Nigdzie więcej nie jest połączona zapłata i obfite słowo. Obfita zapłata dla nich jest w niebie. Dla każdego. Dla każdego, kto z powodu swojej wiary, dla każdego, kto z powodu swojego przynależności do Chrystusa, z powodu trwania w Chrystusie, został dotknięty cierpieniem, bólem, został wtrącony do więzienia i może nie miał, albo stracił życie i nie miał możliwości nawet zbyt wiele, by służyć. Nie dane mu to było. Ale on się swojej wiary nie zaparł, tak? Wytrwał w swojej wierze, był wierny Chrystusowi w tych wszystkich doświadczeniach i problemach. To chcę wam powiedzieć, że dla tych jest szczególna, obfita zapłata w niebie. Oprócz życia wiecznego i zbawienia, które zachowali dzięki trwaniu w Chrystusie, dzięki trwaniu w wierze. Bóg dla nich, dla każdego, kto znosi jakikolwiek cierpienie i ból z powodu swojej wiary, ma obfitą zapłatę w niebie. Nie będę się teraz zastanawiał, czym jest ta zapłata, ale może jeszcze ze dwa zdania o tym. Więc dobrze jest wiedzieć, że Bóg ma dla nich coś specjalnego, dla tych ludzi. Ich specjalny sposób wynagrodzi. I w specjalny sposób ich uhonoruje. I w specjalny sposób uzna to, że z powodu mnie, to już chodzi o Chrystusa, z powodu jego stosunku do Niego musieli tak wiele doświadczyć przykrych rzeczy. Druga tekst, na który chcę zwrócić uwagę, to jest Mateusza 10 rozdział. Wersety 40-42. Mateusz 10 rozdział, wersety 40-42. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, otrzymuje zapłatę proroka. A kto przyjmuje sprawiedliwego jak sprawiedliwego, otrzymuje zapłatę sprawiedliwego. Ktokolwiek by napoił jednego z tych maluczkich tylko kubkiem zimnej wody jako ucznia, zaprawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojej. Mistchos, nie straci zapłaty swojej. Kto przyjmuje proroka jako proroka, otrzymuje zapłatę proroka. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, otrzymuje zapłatę sprawiedliwego. Ktokolwiek by napoił kubkiem wody kogoś w imię Pańskie, w imię Chrystusa, podał komuś kubek wody, jest powiedziane, że zaprawdę powiadam wam. Nam się wydaje, że Pan Jezus, kiedy mówił zaprawdę powiadam wam, to zaraz padnie jakieś stwierdzenie typu no fundamentalnego, tak? Zaprawdę powiadam wam. I co tam może się pojawić? Nie wiem. Ja jestem droga, prawda i życie. No to by pasowało, tak? Bo coś takiego ważnego. A tutaj jest powiedziane, że zaprawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojej. Ktokolwiek by napoił nawet kubkiem wody. I chcę wam powiedzieć tak, że to jest moje odkrycie przy okazji tego studium, przy okazji tego rozważania. Moje odkrycie jest takie, że Bóg jest bardzo skrupulatny. Nagle odkryłem i wszystko mi się ułożyło, że Bóg jest bardzo, ale to bardzo skrupulatny. Bo dla mnie kubek wody, to ja bym o tym zapomniał. Ja nie będę po prostu pamiętał sobie kubków wody, komu podałem. Ale później zacząłem myśleć, wszystkie włosy na waszej głowie są i żaden z nich nie spada. Pomyślmy sobie o tym. Takimi rzeczami zajmuje się Bóg. Taką rzeczą zajmuje się Bóg, jak moim włosem spadającym. To ja nie przywiązuję do tego zbytniej wagi. Do moich włosów spadających. A Bóg o tym wie. Dalej jest powiedziane, że z każdego nieużytecznego słowa zdamy Bogu sprawę. Pomyślcie sobie, Bóg zna wszystkie nasze słowa, które myśmy wypowiedzieli przez całe nasze życie. A czy my przywiązujemy taką wagę do wszystkich słów, które wypowiadamy? No powinniśmy większą. Naprawdę, powinniśmy większą. Bóg jest bardzo skrupulatny, okazuje się. I gdybyśmy sobie tylko na ten temat zrobili studium, byśmy zobaczyli, jak bardzo skrupulatny jest Bóg do tego stopnia, że On pamięta o każdym gościu, którego przyjąłeś do swego domu. On pamięta o każdym bracie, każdej siostrze i każdym gościu, którego przyjąłeś do domu. On pamięta, ile razy otworzyłeś lodówkę, żeby mu coś na stole postawić. Bóg to wie, ty już tego dawno nie pamiętasz, nawet nie myślałeś, że Bóg to pamięta. Może. Ale okazuje się, że kto przyjmuje sprawiedliwego, jak sprawiedliwego, otrzymuje zapłatę sprawiedliwego. Daj powiedziane, że ktokolwiek by napoił, ty, nawet kubkiem wody, nie straci zapłaty swojej. Bóg to wszystko widzi, Bóg to wszystko wie. Bóg to wszystko postanowił, że On sobie to zapamięta. On jest bardzo skrupulatny, a później będzie zapłata. Później będzie to, co Bóg przygotował. No i wracając do tej myśli z pierwszego listu do Koryntian, który apostoł Paweł powiedział, że o sługach Chrystusowych, o sługach Bożych, że każdy z nich otrzyma zapłatę według swojego trudu. I tu bym się chciał zapytać samego siebie i was wszystkich, czy warto się trudzić dla Królestwa Bożego? Czy warto służyć Bogu? Czy warto ponosić chociaż drobne wyrzeczenie dla sprawy Królestwa Bożego. Oczywiście możemy powiedzieć tak, my to robimy bezinteresownie, my to robimy jako dług naszej wdzięczności, my to robimy, nic za to nie chcemy, ale mimo tego, że masz taką postawę, to Bóg o tym wszystkim wie. Bóg pamięta o każdym rzeczy, którą poświęcasz dla sprawy Królestwa Bożego i powiedziane jest, i apostoł Paweł to podkreśla, że każdy według swojego trudu zapłatę otrzyma. Więc teraz chcę was zapytać, czy chcielibyśmy wiedzieć ewentualnie, chociaż tak w przybliżeniu, co będzie tą zapłatą? Tak, ja tylko, żebym się wśliznął. Tak? Niech mnie wepchną. Żebym się tylko wśliznął, tak? Ale szkodę poniesiesz. To jest najważniejsze. Ja nawet nie chcę z tym polemizować, nie zrozumcie, myślę. To jest absolutnie sprawa najważniejsza, żebyś się nawet wśliznął, nawet gdybyś miał być przez ten ogień zbawiony, żebyś mógł być opalony cały, ale żebyś jednak się załapał. Tak? Jak przez ogień, taki cały przypieczony, ale żebyś się załapał do Królestwa Bożego. To jest absolutnie, wiesz, najważniejsze. Tutaj nie chcę w ogóle z tym polemizować, ale Bóg zaplanował jeszcze coś więcej. Bóg ma jeszcze coś więcej. Bóg jeszcze chce docenić wszystko dokładnie, każdy kubek wody, każde zaangażowanie, poświęcenie, wszystko, co oddaliśmy z naszego życia dla sprawy Królestwa Bożego. Bóg chce to wszystko uhonorować i to wszystko docenić i mówię to z całą odpowiedzialnością, Bóg jest bardzo skrupulatnym Bogiem, On to wszystko wie. Myśmy już dawno o tym zapomnieli, On to wszystko wie. Nawet Dawid w swojej modlitwie powiedział: Ty zebrałeś łzy moje w bukłach. Czy myślicie, że Bóg tak zlekceważył łzy nasze, które lały się z naszych oczu z powodu różnego rodzaju cierpień czy doświadczeń? Czy myślicie, że Bóg to zlekceważył? Bóg tego nie zlekceważył. To wszystko gdzieś jest dane nam, zebrane i to w Królestwie Bożym jest zapisane. A więc spróbujmy teraz zastanowić się, chociaż tak pokrótce, nie chcę tego tematu rozwijać, bo tutaj troszeczkę będę tak chodził, ale tylko jedną myśl wam zaakcentuję. Pamiętacie, był taki moment, w którym mama dwóch ważnych apostołów, apostoł Jan i Jakub, tak? Mama przyszła do Pana Jezusa i powiedziała coś takiego: Panie Jezu, proszę Cię, tu jako mama, spraw, aby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie, jeden po Twojej lewicy, a drugi po Twojej prawicy. Serca mamy. Ja nie wiem, czy oni tego chcieli dla siebie, czy rozmawiali z mamą, ale mama chciała tak, wiecie, no, żeby ci jej synowie byli szczególnie wyróżnieni i tak, co mamy, no. Mamy chcą, żeby ich dzieci były szczególnie jakoś tam zauważone, docenione, wyróżnione. Spraw, aby ci dwaj moi synowie zasiedli jeden po lewicy, a drugi po prawicy. Więc pan jest powiedział, no nie ma sprawy, no. Co to dla mnie? Byle tylko nie na moim miejscu. Ale obok, po lewicy, po prawicy. Nie, nie, nie. Jeśli myślimy, że w Królestwie Bożym są free miejsca i każdy jak do tanich linii lotniczych wpada i gdzie jest lepsze miejsce, tam zajmuje, to jesteśmy w wielkim błędzie. Jesteśmy w wielkim błędzie. Jeśli myślimy, że w Królestwie Bożym będziemy się cisnąć, tak, żeby bliżej Jezusa, tak, żeby nas koło Jezusa, przesuń się albo będziemy się... Nie. W Królestwie Bożym każde miejsce przy stole będzie miało swoją karteczkę. Jak na porządnym weselu. jak na porządnym weselu. I obok Jezusa nie będą siedzieć przypadkowe osoby. Pan Jezus to wyraźnie powiedział, że obok Jezusa, dlaczego nie będą siedzieć przypadkowe osoby, tylko będą siedzieć ci, dla których to zostało przygotowane, bo przy okazji, jak będziemy patrzeć na Jezusa, to przy okazji będziemy także widzieć te osoby, które siedzą obok. Tak? Powiedzcie mi, czy jest to wyróżnienie? Czy jest to wielki honor? Usiąść na miejscu obok i jest podzielone, wyraźnie jest podział, nie moja to sprawa sprawić, żeby Jan czy Jakub usiedli po lewicy czy po prawicy mojej na tym weselu. Ale usiądą ci, dla których zostało to przygotowane. I każde następne miejsce obok będzie przygotowane. Każde na miejscu obok będzie miało swojego adresata, kto na tym miejscu usiądzie. Każde następne miejsce. Ja, Panie Boże, chociażbym przycupnął tam przy piecyku. Żebym był tylko tam. Może będą też takie miejsce przy piecyku. Może też będą. Ale, drodzy, jest to bardzo jasno w Biblii określone. Pan Jezus zwrócił na to uwagę. Tam panuje pewien Boże harmonia i Boży porządek. A więc może tak zapytałbym się, już tak pytanie poza konkursem. Kogo byście posadzili po lewicy i po prawicy? Ja wam powiem, ja w zależności od tego, jaką księgę czytam. O kim czytam? Jak czytam listy apostoła Pawła, to bym apostoła Pawła posadził. Ale ostatnio, wiecie, ostatnio, kiedy czytałem księgę Joba, oczywiście to nie jest moja, nie myślę, że to jest, że to ja mam jakiś wpływ na to. Nikt z nas na to nie ma wpływu, kto będzie siedział po lewicy, po prawicy. Ale gdybym ja miał wpływ, ten posadził po jednej stronie Joba, bym posadził. Posadziłbym tego człowieka. Ale oczywiście tam usiądą ci, którzy na to zasłużyli według Bożych standardów, według tego, co Bóg określi. A może się okazać, że ktoś, kogo nie znamy nawet. A może się okazać, że ktoś, kogo znamy. Każdy według swego trudu zajmie odpowiednie miejsce przy stole w Królestwie Niebios. I teraz już na sam koniec. Taki ważny werset, Objawienie 22:12. To już będzie podsumowanie tego, co mówię. Objawienie 22:12. Mówimy, albo czytamy w liście do Koryntiana, też mówimy Maranata, tak, przyjdź Panie Jezu. A czy nie wiem, czy zwróciliście kiedyś uwagę, z czym Pan Jezus przychodzi? Z czym Pan Jezus przychodzi? Z czym Pan Jezus przychodzi? Przeczytajmy sobie. 22 rozdział, werset 12 Księgi Objawienia. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynków. On nas wezwie na swoje wesele. Jeśli wytrwamy w Chrystusie, jeżeli wytrwamy w wierze. I gdy nas wezwie, to każdy z nas otrzyma zapłatę według naszego trudu, według naszego poświęcenia, według naszego oddania. Każdy otrzyma stosowną, odpowiednią zapłatę. Jest jeszcze inny fragment z Objawienia. Księga Objawienia nie jest chronologiczna, więc to, co czytamy w 22 rozdziale, nie oznacza, że to jest koniec czasu. Jeszcze werset, to jest rozdział chyba 11, tak, 11 rozdział, werset 18. To też już jest siódma trąba, więc czas, kiedy Chrystus przychodzi, jest powiedziane tak. I popadły w gniew narody, lecz i Twój gniew rozgorzał i nastał czas sądu nad umarłymi. Zwróć uwagę jedną rzecz. Nad umarłymi nastał czas sądu. A dalej. I oddawanie zapłaty sługom Twoim, prorokom i świętym, i tym, którzy się boją imienia Twego, małym i wielkim, oraz wytracania tych, którzy niszczą ziemię. Może małe rozróżnienie. Czas sądu nastał nad umarłymi, nad tymi, którzy Ciebie nie znają. Ale czas oddawania zapłaty nastał dla sług Twoich, proroków, świętych i tych, którzy się boją Twego imienia. Są dwie różne rzeczy. Czas sądu i czas oddawania zapłaty. Czas sądu dotyczy tych, którzy są poza. a czas oddawania zapłaty dla sług Twoich świętych proroków, dla tych, którzy się boją Twego imienia. Oto przychodzę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego trudu, według jego poświęcenia. Po pierwsze, abyś wiarę zachował. Po pierwsze, abyś wytrwał w Chrystusie do końca swoich dni. Aby nikt z nas nie pozostał z dala od łaski Bożej. Aby nikt z nas nie odwrócił się od Pana. Aby nikt z nas z Niego nie odpadł. Ale po drugie, wiedz o tym, że oprócz daru życia i zbawienia, Bóg przygotował dla ciebie i dla mnie nagrodę i zapłatę. I On chce, żebyśmy ją otrzymali. On chce, żebyśmy ją otrzymali. Ale czy ją otrzymamy i w jakiej formie otrzymamy, to jest zależne od nas. To jest zależne od nas. Jaka będzie ta zapłata, to jest zależne od nas. Chcę, żebyśmy się pomodlili, żebyśmy spędzili chwilę czasu modlić. Hallelujah, dzięki Ci, Panie. Hallelujah, dzięki Ci, Panie Jezu.